podcastu tego słuchasz dzięki patronom. Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryszce. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek z gościem. Moim gościem jest Elżbieta Jachymczak. Cześć, Elu.
Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witam naszych i słuchaczy, i widzów.
Za chwileczkę sobie porozmawiamy o tobie, ale ja już wrzucę nam tutaj informację taką, że dzisiaj porozmawiamy sobie o mentoringu biznesowym i jest to temat, który u mnie mimo 2 lat nagrywania podcastu się jeszcze nie pojawił, także musimy to udźwignąć.
Damy radę na pewno.
Ela, super, to w takim razie powiedz moim słuchaczom i widzom, kim ty jesteś, co robisz na co dzień?
Z zawodu jestem dziennikarką ekonomiczną, jestem wydawcą, redaktor naczelną portalu Business Intelligence skierowanego do przedsiębiorców i dyrektorów finansowych, zarządzających, jakkolwiek by ich tam nie określić, związanych z branżą, przede wszystkim tą biznesowo-ekonomiczną, a z racji tego, że jestem ekonomistą z wykształcenia i przedsiębiorczynią od ponad już 17 lat, no to tym sposobem jestem mentorką biznesu. Założyłam i wymyśliłam moją Akademię Kobiecej Przedsiębiorczości, gdzie faktycznie poprzez mentoring biznesowy wspieram przede wszystkim kobiety, ale również pojawiają się czasami mężczyźni. Stąd też myślę, że temat, o którym dzisiaj będziemy, Wiktor, rozmawiać, jest mi na pewno bardzo bliski i pewnie coś wartościowego również dzisiaj Państwo usłyszycie.
No to słuchaj, to zróbmy może sobie taką prostą, szybką definicję. Jak my w ogóle powinniśmy rozumieć zjawisko mentoringu biznesowego? Co to takiego jest?
Patrząc w ogóle na definicję, to jest to relacja między dwojgiem ludzi, którzy zazwyczaj poruszają się w bardzo podobnym obszarze bądź branży, ale nie jest to konieczne, gdzie jedna z tych osób, czyli mentor, jest osobą bardziej doświadczoną, posiadającą dużo większą wiedzę i doświadczenie zawodowe. I jest jeszcze druga strona, czyli mentee, osoba, która chce czerpać tą wiedzę od mentora, chce się czegoś dowiedzieć, być może jest w jakimś procesie swoim czy w jakimś miejscu, w którym wyznaczyła sobie cel, chce do niego dotrzeć, ale czasem chce to zrobić trochę szybciej. Właśnie przy pomocy mentora, który zna już jakby tą ścieżkę dotarcia do konkretnego celu i chce po prostu wesprzeć swoją mentee czy swojego mentee właśnie w tym procesie, żeby to trwało mniej boleśnie, tak bym to nazwała. Natomiast oczywiście jest to relacja win-win, czyli zarówno i mentor, i mentee tutaj wygrywają, więc zarówno mentee się czegoś ciekawego dowiaduje i na pewno wykorzystuje te informacje później w osiągnięciu swojego celu, swojego sukcesu zawodowego, ale również mentor poprzez to, że często trafia na być może młodszą wiekiem osobę od siebie, być może z innej branży, również czegoś wartościowego się dowiaduje. Przynajmniej w moich procesach mentoringowych tak to właśnie wygląda.
A dużo takich procesów mentoringowych prowadzisz?
Właśnie przed spotkaniem zaczęłam liczyć, ile tych godzin mentoringowych się pojawia. Myślę, że tak na około, na średnio mogę powiedzieć, że w ciągu roku jest to około 240 godzin mentoringowych na spotkaniach jeden na jeden z moimi mentee.
To jest mnóstwo czasu.
To jest 2 razy w miesiącu po godzinie z jedną osobą. Około 10 osób rocznie, więcej nie jesteśmy w stanie jako mentorzy nawet przyjąć, ponieważ my musimy być dla nich w 100%, a znając mnie, u mnie pełne zaangażowanie czasem i 120.
No to ładnie. A słuchaj, dobra, to dotknijmy tego tematu, bo to bardzo fajnie i ciekawie brzmi. Z jednej strony mamy ludzi pełnych wiedzy, którzy wysyłają sygnał, chętnie się tą wiedzą podzielę, przeznaczę swój czas. Z drugiej strony mamy ludzi gąbki, którzy mówią chętnie przyjmę, tak? Jak wygląda albo jak powinien wyglądać element łączenia tej jednej i drugiej strony? No bo to wcale też nie jest takie oczywiste, że my wiemy, kto jest w czymś dobry, albo jak się w ogóle do takiej osoby zgłosić, odezwać, albo czy ona w ogóle chce się dzielić taką wiedzą. Więc jak to kojarzenie par wygląda w tym momencie?
No właśnie, ten matching par, bo my to tak nazywamy w sieci przedsiębiorczych kobiet, tam gdzie ja jestem mentorką biznesu, akurat to dziewczyny koordynatorki tych procesów, one łączą i właśnie jest kilka kluczy, dzięki którym możemy te pary połączyć. To przede wszystkim jest to, co powiedziałam na początku, albo branżowo, czyli jesteśmy w jakimś obszarze pokrewni i faktycznie, jeżeli ktoś jest wyżej dalej, może tą wiedzę przekazać się tej osobie, która dopiero na przykład rozpoczyna działalność gospodarczą albo rozwija ją na pewnym etapie, który jest dalej niż mentor. Możemy to też połączyć pod kątem wartości. Ja akurat jestem bardziej zwolennikiem tego klucza, ponieważ nie ma możliwości, żeby mentoring był oparty na relacji, gdzie i mentor, i mentee mają zupełnie różne wartości. Każdy z nas ma jakiś system wartości i często jeżeli przychodzi do mnie osoba na proces mentoringowy, ja zawsze na pierwszym spotkaniu najpierw rozmawiam, co jest dla ciebie ważne, jakie są twoje właśnie wartości, na czym się koncentrujesz, jakie są twoje zasoby. To wszystko składa się na to, czy my w ogóle mamy przestrzeń do tego, żeby razem ze sobą pracować. Innym kluczem jest na przykład właśnie poziom na biznesu, na którym jesteśmy. Czy mentor to jest osoba dla mentee, która dopiero startuje na przykład z biznesem, czy mentor to jest osoba dla przedsiębiorcy, który już w tym biznesie jest 5, 7, czasem i 20 lat. Tylko że na przykład przyszła pandemia, przyszła sytuacja kryzysowa i na szybko musieliśmy dopasować się do tej zmieniającej się sytuacji. I być może ktoś, kto na przykład działał w e-commerce, w danym momencie jest mentorem dla tej osoby, która potrzebuje na szybko przełożyć działalność stacjonarną do sieci. Tak to wyglądało 2 lata temu. Bardzo dużo miałam moich mentees, które przychodziły właśnie po to, żeby stworzyć stronę internetową, żeby skutecznie pisać w sieci. No z racji wykonywanego mojego zawodu i zamiłowania do pozycjonowania i do SEO, faktycznie to jest ten element i ten poziom mojej wiedzy, którym mogłam i chcę się dzielić dalej. Więc tych kluczy, Wiktor, jest bardzo dużo, w zależności od tego, na kogo się trafi. Jeżeli mamy korporację, tam są pracownicy, oni również mogą korzystać z mentoringu biznesowego, ale sposób włączenia jest już zupełnie inny. Często najczęściej wynika on z decyzji albo przełożonych, albo na przykład działu HR, który właśnie dopasowuje kompetencyjnie mentora z pracownikiem w danym obszarze. Więc możliwości wiele, korzystajcie, bo naprawdę warto.
To ciekawą rzecz właśnie powiedziałaś. Taka jedna rzecz mi przyszła do głowy w międzyczasie. W tej korporacji, tak, mamy sobie pracownika, który no, jest młody, gniewny, chce się szybko rozwijać, ma swojego przełożonego, przełożony mu codziennie tam mówi zrób to, zrób tamto, albo tu masz jakieś tam procedury wewnętrzne i tak dalej. Czy myślisz, że taka sytuacja jest możliwa, że pracownik idzie do swojego bezpośredniego przełożonego i mówi, ty słuchaj, ty jesteś dla mnie wzorem, liderem, ja potrzebuję takiego guideline'u, żeby sobie jeszcze lepiej poradzić. Chciałbym, żebyś był moim mentorem. Czy w ogóle wewnątrz jednej struktury biznesowej jest taka możliwość do zorganizowania osiągnięcia?
Powiem tak, jako pracownik wieloletniej korporacji, bo taką przygodę w życiu zawodowym również miałam, bardzo bym sobie życzyła tego, żeby bezpośredni przełożony nie tylko się nazywał kierownikiem, dyrektorem, menadżerem, ale przede wszystkim był liderem i mentorem dla tych osób, które są poniżej. Ponieważ budowanie wartości naszego dorobku zawodowego, jako pracownika nawet w korporacji, to jest coś, co jest tylko i wyłącznie tak na dobrą sprawę naszą wartością. To jest tak, że nawet jeżeli w tej korporacji nie będziemy dzisiaj, jutro, pojutrze pracować za miesiąc, to zostaje z nami. Ja na szczęście trafiałam na takich liderów, którzy dawali mi szansę czerpania albo bezpośrednio od nich wiedzy, albo właśnie czerpania wiedzy od innych mentorów, którzy przy korporacji byli, współpracowali i to zostało ze mną na zawsze i pewnie już zostanie. Natomiast nie bójmy się inwestować w pracownika, ponieważ on z jednej strony, korzystając z mentoringu, dajemy sobie szansę na mniejszą rotację, bo jeżeli on będzie zaangażowany, jeżeli będzie podejmował odważne decyzje, jeżeli jemu się będzie chciało pracować, to jest szansa, że on zostanie z nami na dłużej. A nawet jeśli podejmie decyzję o tym, że chce odejść z naszej korporacji, to mamy tą satysfakcję, bo to jest rola mentora. Ja mam ogromną satysfakcję z tego, że moje mentees wychodzą czasem z procesu mentoringowego albo właśnie z korporacji, w której pracowaliśmy i idą i rozwijają skrzydła. Rolą mentora jest to, żeby dmuchać w skrzydła i pozwalać lecieć mentee. Nie za wysoko, ale też nie za nisko. Tu nam się przypowieść i mit o Dedalu i Ikarze pewnie pojawi. Jak za wysoko, to też możemy sobie zrobić krzywdę. Ale rolą mentora jest to, żeby wspierać, żeby pomagać, żeby pokazywać tą drogę. Więc w jednej korporacji jak najbardziej, Wiktor, jest to możliwe. I naprawdę życzę sobie, żeby tacy byli bezpośredni przełożeni, tacy liderzy i tacy mentorzy.
No okej, okay. No to teraz drugie pytanie. Mentor powinien bardziej słuchać czy bardziej mówić?
Tu musi być równowaga. To nie jest coaching. Nie mylmy mentoringu z coachingiem, bo to często jakby zamiennie też jest przez niektórych stosowane, ale to nie jest to samo. Faktycznie w coachingu, w tym procesie coachingowym, to coach zadaje pytania i ty samodzielnie dochodzisz do pewnych odpowiedzi i rozwiązań. I tutaj faktycznie rola coacha jest ograniczona, czyli on dużo więcej słucha, a mniej mówi. Natomiast w mentoringu powinna ta zasada być na równi, w sensie ta relacja mówienia i słuchania. To ma być aktywne słuchanie, to ma być dopowiadanie, czy stosowanie chociażby parafrazy. Czy dobrze rozumiem, Wiktor, że chodzi ci o to, że ten cel masz osiągnąć tak i tak, czy chcesz osiągnąć tak i tak? Tutaj ma być zwykła rozmowa pomiędzy dwojgiem biznesowych ludzi, czym też pracownika z przełożonym. Natomiast nie może być przegadany mentoring, czyli ja nie mogę jako mentor za dużo mówić, ale też i moje mentee nie może cały czas mówić i dawać takiego słowotoku, ponieważ ja nie będę miała szansy na to, żeby na cokolwiek zareagować bądź podpowiedzieć coś w tym procesie mentoringowym. Więc tu uważam, że powinno być zbalansowane, tak trochę pół na pół.
A taka sesja mentoringowa, czy można ją określić, ile powinna trwać, czy żeby wiedzieć, czy nie jest za krótko, za długo, albo czy są jakieś etapy w trakcie takiej sesji, które nam mówią, o dobra, to doszliśmy do pewnego momentu, teraz robimy stop, w następnej sesji sobie pogadamy o tym i o tamtym.
Jeżeli mówimy o przestrzeni czasowej, to najczęściej trwa to nie dłużej niż godzina, bo dłużej też nie jesteśmy w stanie jakby pochylić się nad jakimś konkretnym tematem. Jeżeli mentee przychodzi z konkretnym etapem w tym procesie dochodzenia do sukcesu czy do celu, to nie ukrywam, że faktycznie możemy pewnie rozciągnąć ten czas na półtorej godziny. Czasem na dwie zdarzały mi się sesje nawet dwugodzinne, ale zakładam, że na każdym spotkaniu mentoringowym jakby określamy czy pracujemy na jakimś etapie osiągania celu, ponieważ pierwsza sesja mentoringowa zawsze jest określeniem potrzeb mentee. To on czy ona ma samodzielnie określić, co chce zrobić i dokąd chce dojść. Natomiast potem w procesie mentoringowym, który najczęściej jest procesem długotrwałym, rozbijamy to po prostu metodą małych kroków i tymi małymi krokami z każdym kolejnym spotkaniem pracujemy. To mogą być spotkania dotyczące na przykład ustalenia persony, tak? Czyli na sam początek określamy, do kogo my w ogóle tą usługę czy produkt chcemy skierować. Potem możemy zająć się na przykład sferą finansowania, czyli robimy budżet, skąd będziemy pozyskiwać przychody, jakie będziemy mieć koszty realizacji tego projektu i tak dalej. Potem możemy skupić się na marketingu, na promocji, na budowaniu marki, czy też jakichś innych działań PR-owo-marketingowych. To wszystko zależy, na jakie potrzeby ja jako mentor trafię ze strony mentee. Wszystko jest do obgadania.
Tutaj wiele wątków poruszyłaś i teraz się zastanawiam, czy jeżeli budujemy taki nasz harmonogram rozmów pomiędzy mentorem a mentee, to czy my jesteśmy w stanie po tej pierwszej czy tam pierwszych dwóch sesjach zrobić taki harmonogram, aha, no dobra, to czeka nas na przykład 6-7 sesji, zaczniemy od tego, przejdziemy do tamtego i skończymy na czymś innym. Czy to jest jakby pierwszy scenariusz, który mi się w głowie rodzi, ale drugi taki, że okej, mamy jakąś tam ramę, ale de facto się jej sztywno nie trzymamy, bo być może każda sesja nam otworzy zupełnie inne tak jakby drogowskazy na kolejne etapy rozmów. Co jest częściej praktykowane? Albo może jest jeszcze jakiś inny scenariusz, który możemy tu wpisać?
Bardzo ciekawe scenariusze przedstawiłeś i bardzo prawdopodobne i oba się sprawdzają, Wszystko zależy od tego, jak pracuje mentee. Ja osobiście jestem mentorem, który planuje. Bez planowania nie żyję, bez kalendarza nie funkcjonuję. Tak się nauczyłam, ale to też jest moja jakaś predyspozycja i cecha charakteru. Ja bardzo lubię wiedzieć, co będę robić jutro, pojutrze, za tydzień. I jeżeli trafię na taką mentee o tych samych wartościach, tak jak mówiłam, bo to jest jakby jeden z tych kluczy łączenia par mentoringowych, to będziemy pewnie pracować dokładnie w takim właśnie schemacie. Co nie zmienia faktu, że oczywiście rzeczywistość w ostatnich czasach zmienia się z dnia na dzień i my tak na dobrą sprawę nigdy nie wiemy, co będzie jutro, więc musimy jako mentorzy również umieć dopasować się do tej zmieniającej się sytuacji. Może być tak, że zgodnie z zaplanowanym jakimś tam naszym harmonogramem dzisiaj będziemy rozmawiać o, załóżmy, działaniach marketingowych, a nastąpiła taka, a nie inna sytuacja, chociażby właśnie sytuacja pandemii i myśmy z dnia na dzień musiały podjąć decyzję, okej, dobra, działania marketingowe idą na razie w odstawkę, stwórzmy sklep, postawmy stronę, żeby w ogóle cokolwiek się zadziało, tak? Więc oczywiście odpowiadamy na te bieżące potrzeby. Czasem jest tak, że mentee przychodzi do mnie po 2 tygodniach i na przykład nie zrealizowała tego, co miała zaplanowane na ten na przykład 2-tygodniowy okres. No więc teraz siądziemy, weryfikujemy, co się udało, co się nie udało, dlaczego tak wyszło, jakie były przeszkody do tego, że coś nie zostało zrealizowane, czy jest jeszcze jakiś obszar, w którym powinnyśmy popracować. Nie musimy iść do przodu tak szybko, jak to było zaplanowane, bo być może w międzyczasie nad czymś będzie trzeba po prostu poświęcić więcej czasu. Ja jestem dla mojego mentee i to on jakby decyduje o tempie pracy i o temacie rozmowy, z którym w danym momencie na spotkanie przychodzi.
2 pytania dodatkowe. Czy można mieć w ramach jednej sesji więcej niż jednego mentee, czyli mamy taki, nie wiem, tandem, trio czy kwartet, ale mamy jednego mentora i N liczbę mentee. Czy to w ogóle ma sens, czy taki model jest możliwy?
Trafiłeś w sedno, bo dokładnie w takim modelu w zeszłym tygodniu przyszła do mnie właśnie mentee, która tworzy firmę ze swoją wspólniczką. I zdarzało nam się właśnie w biznesie w kobiecych rękach podobne mieć relacje. W większości były to jednoosobowe działalności gospodarcze bądź też spółki, gdzie był prezes zarządu, prezeska zarządu jednoosobowo jakby decydująca o wszystkim, ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, gdzie na przykład dziewczyny czy też partnerzy współpracują ze sobą. I powiem tak, jest to możliwe, ale ja nie widzę w tym zbyt dużej efektywności, ponieważ przychodzą do mnie 2 osoby. Okej, biznesowo są spójne, czyli współpracują ze sobą, mają spółkę, ten sam produkt, ta sama usługa. Natomiast to nadal są 2 różne osobowości. I być może z każdą z nich jako mentor powinnam pracować inaczej. Mam na przykład jedną dominującą, bo często tak się zdarza, że to jest osoba, która zarządza całą firmą i podejmuje wszystkie decyzje. A druga jest typowym w takiej terminologii osobowości żółtym, czyli osobą kreatywną, która kompletnie nie zrozumie tego czerwonego dominującego, tak? I pracując na sesji z 2 różnymi typami osobowości, jest mi trudniej przekazać komunikat, bo być może ja mówiąc do czerwonego urażę żółtego i odwrotnie. Stąd też jest to możliwe, ale ja jestem i raczej nastawiona na to, żeby pracować 1 na 1. Wtedy ta efektywność procesu mentoringowego jest na pewno dużo większa i skuteczniejsza.
No tak, tutaj zaznaczyłaś sytuację, kiedy mówimy o 2 bądź więcej osobach jakby z jednej organizacji, tak? Ale czasami tak, możemy mieć taką sytuację, że mamy 2 osoby z tym samym, nazwijmy to wyzwaniem, z kompletnie 2 różnych organizacji. I teraz pytanie, czy w takim tandemie mogą występować z jednym mentorem?
No i tu znowu się odniosę do wartości i do osobowości. Jeżeli trafimy na tą samą branżę, 2 takie same osoby o podobnych typach osobowości, czyli zazwyczaj będzie to pewnie jakiś prezes zarządu, dyrektor operacyjny, dyrektor zarządzający i to są ludzie najczęściej na stanowiskach, którzy mają podobny zestaw kompetencji i predyspozycji, to myślę, że byłoby to do udźwignięcia. Tylko, że pojawia mi się znowu wątpliwość, to są nadal konkurencyjne ze sobą firmy. I dlaczego miałyby uczestniczyć w tym procesie równolegle, skoro pewnie każdej z nich będzie zależało, żeby to jej firma była wyżej niż być może ta, która siedzi obok. Więc ja jednak ostrożnie podchodzę do tych łączonych par, takich jak powiedziałeś, trio, kwartet czy cokolwiek innego. Myślę, że proces mentoringowy powinien odbywać się mimo wszystko jeden na jeden.
Ja osobiście też mam takie wrażenie, bo jednak to zbudowanie konkretnej więzi i postawienie konkretnych celów dla jednej osoby, czy to pod kątem charakteru, jej absorpcji tych informacji i tak dalej, no jednak jest dosyć taką osobistą sprawą i tutaj ciężko jest znaleźć taką spójność charakterów, żeby nagle zebrać większą grupę, która w taki sam sposób będzie reagowała na jeden przekaz. No, już nie mówiąc
muszę
o tym,
iść
że...
na szkolenie.
No, właśnie, już nie mówiąc o tym, że dla samego mentora to jest wyzwanie, ale rzeczywiście przy takiej większej grupie to raczej mówimy już o sesjach szkoleniowych, treningowych,
dokładnie,
które są szyte na miarę dla jakiejś tam organizacji, bądź chodzi o konkretnym profilu.
Tak, też pracujemy.
Dobra, to teraz pytanie jakby o kolejny etap. Załóżmy, że mamy tą zbudowaną relację pomiędzy mentorem i mentee i idzie ona sobie swoim krokiem, wykańczany jest ten cały etap, który sobie obie osoby dogadały i się kończy, tak? Dziękujemy, stawiamy kropkę, podajemy sobie ręce, wszystko było fajnie. Czy jest to praktykowane, albo czy jest zasadne, żeby na przykład ponawiać później relacje pomiędzy mentorem a mentee?
Powiem tak, w moich relacjach mentoringowych, ale też z doświadczenia moich koleżanek, mentorek z klubu, wiemy, że relacja mentoringowa nie kończy się tak na dobrą sprawę z dniem realizacji jakiegoś celu biznesowego, czy też osiągnięcia sukcesu zawodowego. Ta relacja często mentora z mentee trwa i jeszcze po zakończeniu procesu, nawet i przez wiele lat. Sama jestem mentee u mojego mentora, gdzie już dawno skończyliśmy proces mentoringowy, ale na przykład raz na jakiś czas zdarza mi się zadzwonić i podpytać o jakiś drobny niuans, bo być może gdzieś jest jakieś zacięcie w danym momencie w życiu biznesowym i to też jest jak najbardziej ok. Ta relacja później przeradza się oczywiście w bardziej taką prywatną niż biznesową, ale jest też drugi schemat. Może być tak, że na danym etapie pracujemy, to jest najczęściej pół roku, od 5 do 7 miesięcy tak powinien trwać mniej więcej proces mentoringowy, on się zakończa, ponieważ jakiś cel został już osiągnięty i potem może się okazać, że za pół roku, za 2 lata wraca do mnie moje mentee, ponieważ coś się zmieniło, coś może się wydarzyło, może zupełnie chce obrać inny kierunek działania, jeżeli chodzi o jej czy jego biznes i wtedy faktycznie wchodzimy na nowo w ten proces mentoringowy, tylko już z zupełnie innymi potrzebami i z zupełnie innym celem do osiągnięcia. Więc jedna i druga forma jest możliwa i najczęściej te relacje trwają dużo dłużej, ale są też takie, które się kończą z końcem realizacji projektu. Ja również je szanuję i nigdy nikogo na siłę nie ciągnę.
5-7 miesięcy.
5-7 miesięcy. Średnio pół roku.
To brzmi jak maraton, a nie sprint.
To jest proces długotrwały, Wiktor. Tutaj nie ma możliwości osiągnięcia czy zobaczenia pierwszych efektów po pierwszym czy drugim spotkaniu. To jest dokładnie tak jak z procesem budowania marki, gdzie akurat ja się w tym mocno też wyspecjalizowałam. To jest proces, który trwa. To nie może być tak, że przychodzi do mnie mentee i mówi: OK, mam do postawienia sklep internetowy, chcę zwiększyć sprzedaż, chcę zwiększyć liczbę klientów, chcę, żeby o mnie było więcej w internecie, chcę być na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania Google'a. Świetnie. Natomiast my nie jesteśmy w stanie tego zrobić w przeciągu nawet miesiąca. To jest proces, który wymaga zaangażowania, determinacji, odważnych decyzji. Przede wszystkim wymaga działania, więc to działanie to jest krok po kroku dążenie do celu. To nie może być tak, że to będzie sprint, tak jak nazwałeś. Jeżeli tak, z takim nastawieniem przychodzi mentee, to ja od razu mówię, to my nie mamy przestrzeni do współpracy, to nie będzie proces mentoringowy. To ja proponuję, jeżeli bardzo chcesz osiągnąć te cele, które przed chwilą na przykład wymieniłam, kup sobie reklamę płatną w Google'ach.
No, wywrotka pieniędzy i możesz być na pierwszym miejscu, nie?
Okej, Natomiast ja, wiedząc jako SEO-wiec, że to nie jest skuteczne, że faktycznie tylko organiczne wyniki wyszukiwania przynoszą długotrwałe efekty. Jakość, Wiktor, zawsze się obroni. Zawsze z tego założenia wychodziłam i będę wychodzić. Natomiast są oczywiście metody na krótkotrwałe realizacje celów. I okej, jeżeli ktoś chce takimi metodami, proszę bardzo, zostawiam go samemu sobie. Natomiast proces mentoringowy to proces długotrwały i tak na dobrą sprawę uczenia i doskonalenia siebie w biznesie nigdy nie ma końca.
Dwa trudne pytania. Pierwsze, narzędzia. Czy są jakieś narzędzia, z których mentor bądź mentee korzystają w trakcie tego budowania całego procesu relacyjnego pomiędzy sobą? To pierwsze pytanie. Drugie będzie za chwilę.
Okej, jak najbardziej tak. Są narzędzia, z których my, mentorzy, korzystamy. Mamy pełen dostęp do różnych możliwości. Ja na przykład jestem wielką fanką wszelkiego rodzaju testów osobowości. To jest coś, z czym bardzo chętnie pracuję na początku rozpoczęcia relacji mentoringowej. Owszem, po wielu latach mam już tą taką chyba lekkość rozpoznawania osobowości, z kim mam do czynienia po kilku nawet zdaniach, czy spotkaniu na żywo, no to tym bardziej jest łatwiej, bo widzimy postawę, widzimy nastawienie, chociażby uścisk dłoni na dzień dobry już wiele nam jest w stanie powiedzieć, ale to narzędzie, te testy nam bardzo ładnie obrazują, wtedy okej, to nie jest szufladkowanie danej osoby. Świadomość swojej osobowości dla mnie jest kluczem do sukcesu. Ja ją 17 lat temu dostałam i dzięki Bogu, że ją dostałam, bo dzięki temu wiem, w jakim kierunku powinnam się rozwijać i tak też właśnie się rozwijam. Oczywiście te testy były powielane po kilkunastu latach i one dalej są dokładnie w tym samym wydaniu, czyli wynik jest cały czas ten sam. Ja jestem osobą czerwoną, czyli właśnie tym przywódcą, który dąży ciągle do celu, ale też moją misją jest dzielenie się wiedzą, więc to jest to, co chcę i realizuję zresztą na co dzień. Są jeszcze inne narzędzia, z którymi możemy pracować. Nie o wszystkich też chcę powiedzieć, bo to są też narzędzia, które my mamy na przykład dla mentorów specjalnie dedykowane. Więc tutaj oczywiście przy procesie mentoringowym my je wykorzystujemy, ale na przykład jednym z takich ogólnodostępnych na przykład są pytania kartezjańskie. To nie musi być narzędzie w postaci testu, czy to nie musi być narzędzie jakieś informatyczne czy technologiczne, to mogą być właśnie chociażby takie narzędzia jak pytania kartezjańskie, czyli cztery pytania, które wbrew pozorom wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo łatwo, ale pięknie nam pomagają w procesie podejmowania decyzji, bo najczęściej mentee przychodzi w jakimś momencie podjęcia decyzji, bo to jest decyzja albo o realizacji danego celu, albo decyzja o w ogóle zmianie profilu działalności. Więc na przykład takie narzędzie jak pytania kartezjańskie też bardzo pięknie nam się tutaj sprawdzają.
Drugie pytanie. Bardziej relacja taka osobista face to face, czy przez chociażby tak jak my teraz rozmawiamy poprzez zdalne urządzenia typu kamerki, telefony i tak dalej, czyli żeby odnieść sukces w dobrej sesji takiej mentoringowej, to raczej się rekomenduje, żeby siedzieć obok siebie, czy poprzez różne narzędzia technologiczne, którymi jesteśmy otoczeni, czy może to nie ma większego znaczenia?
Do czasów pandemii powiedziałabym, że relacja face to face. Sama zresztą w tych procesach mentoringowych jako mentee też uczestniczyłam i wtedy faktycznie to spotkanie na żywo ma zupełnie inny wydźwięk. Natomiast dzisiaj, gdzie świat przeniósł się do online'u, mogę śmiało powiedzieć, że 90% moich sesji mentoringowych odbywa się właśnie za pomocą takich narzędzi, niekoniecznie tutaj, ale na różnych innych platformach meetingowych, więc nie ma jakby wpływu dzisiaj na odniesienie sukcesu miejsce czy też forma spotkania. Ważne jest tylko to, aby w tym założonym czasie, czyli w tej godzinie, którą poświęcamy na spotkanie mentoringowe, być w pełni skoncentrowanym na tu i teraz. Jeżeli jestem w online, to żeby mi nikt nie przeszkadzał, żeby mi nie biegały psy, koty, zwierzaki, żeby może jednak ten dzieciak, który jest obok, ja też mam dzieci, jednak nie przeszkadzał. Uważam, że to jest ten czas, tylko i wyłącznie dla mojego mentee. I to on ma z tego wyciągnąć jak najwięcej. Więc zarówno ja dbam o to, żeby mieć pełen komfort pracy, ale Menti też zawsze zachęcam do tego, zwłaszcza kiedy podpisujemy kontrakt, bo taki też robimy na początku procesu mentoringowego, podpisujemy kontrakt mentoringowy, zadbaj o tą przestrzeń, żeby ta godzina była tylko dla siebie, żebyś być może nie był w trasie w samochodzie, żebyś być może nie siedział w kawiarni, gdzie trochę rzeczy jednak mnie rozprasza, a jeżeli już, załóż słuchawki, bo na pewno będzie mniej jakby dochodziło do ciebie tych sygnałów z zewnątrz. Więc forma myślę, że nie ma znaczenia. Chcą mentis, spotykam się w Krakowie jak najbardziej. Mam mentis z całej Polski, więc spotykamy się również online. Ale zadbaj o tą przestrzeń, żeby ten czas wykorzystać jak najefektywniej.
Padło słowo kontrakt. I mam tutaj ostatnie pytanie. Czy to jest relacja komercyjna pomiędzy mentorem a mentee? Czy to jest relacja non-profitowa, a może i taka? A jeżeli komercyjna, to czy jest jakiś klucz, według którego można zbudować właśnie wycenę takiej relacji mentora i mentee?
Kontrakt pojawił się w kontekście procesu mentoringowego i on nie jest definiowany jako umowa handlowa. Kontrakt pomiędzy mentorem a mentee to jest ustalenie zasad właśnie naszej pracy, naszej współpracy. To jest określenie sposobu na przykład komunikacji. Komunikuj się ze mną tylko mailowo, albo tylko telefonicznie, albo tylko przez Messenger. Odbieram Twoje wiadomości tylko do godziny 22. Odwołanie sesji mentoringowej tylko na przykład do 2 czy 3 godzin, czy 24 godzin przed zaplanowanym spotkaniem. To jest kontrakt mentoringowy. Natomiast to, co powiedziałeś, jak najbardziej, jest mentoring komercyjny i jest mentoring non-profit. Zarówno jeden i drugi funkcjonuje w przestrzeni naszej gospodarczej. Sama jestem mentorką i non-profit i jestem mentorką komercyjną. Większość tych relacji oczywiście jest w relacji komercyjnej, natomiast tak jak chociażby w sieci przedsiębiorczych kobiet, to jest fundacja, ja tam pracuję non-profitowo, więc oczywiście to również jest możliwe i ma to siłę jakby przebicia. Powiedziałeś o wycenie. Oczywiście wycena jest i każdy mentor myślę, że w komercyjnym wydaniu będzie to też wyceniał indywidualnie, natomiast ja jestem zwolennikiem wyceniania wysoko swoich usług, ponieważ ta wiedza jest unikatowa. Drugiej takiej Elżbiety Jachymczak jak ja jednak nie ma z tym zestawem kompetencji, z tą osobowością, z tym zestawem wartości, ale też z tą wiedzą i doświadczeniem. Więc tutaj oczywiście każdy ma prawo wyboru. Ważne, żeby był ten element spójności i jakby zgodności pomiędzy mentee a mentorem, żeby nie pójść na zasadzie okej, bo ja chcę do ciebie, bo mi koleżanka ciebie poleciła czy kolega, ale być może nasza relacja tego mentee i mentora będzie kompletnie niezgodna, więc tutaj jeżeli wartości nam się nie będą na przykład zgadzać, to już nie będzie przestrzeni do współpracy, ale myślę, że w każdym momencie możemy najpierw porozmawiać, ja uważam, że zawsze warto rozmawiać i tak jak Ty, Wiktor, powiedziałeś, dobrych rozmów nigdy za wiele. W związku z tym ja zawsze zachęcam do tego, żebyśmy najpierw porozmawiali, spotkali się i jeżeli faktycznie kliknie, jeżeli ta nasza osobowość jedna z drugą ze sobą współgrają, to oczywiście jest szansa na to, żebyśmy mogli dalej rozmawiać i dalej ten proces mentoringowy rozpocząć i go realizować.
Powiem Ci, że mam wrażenie, że myśmy tylko liznęli ten temat dzisiaj.
Myślę, że tak. To jest długi temat i moglibyśmy pewnie jeszcze długo na ten temat rozmawiać.
To może zróbmy tak, że wrócimy sobie kiedyś do tego tematu, żeby rozwinąć go w kolejnych, że tak powiem, arkanach wiedzy pomiędzy mentorem a mentee, bo rzeczywiście brzmi to bardzo, bardzo interesująco. Myślę, że takie fundamenty wiedzy na temat tego, w jaki sposób podchodzić do mentoringu biznesowego, myśmy sobie tutaj dzisiaj położyli. Brakuje mi tylko jednej rzeczy. Brakuje mi tego, że jeżeli ktoś po wysłuchaniu tego odcinka chciałby wiedzieć więcej, to gdzie on powinien się do ciebie zwrócić? Jak ciebie znaleźć?
Jak już powiedziałam, skuteczne budowanie marki osobistej to moja specjalność, więc po wpisaniu imienia i nazwiska w Google na pewno się wyświetlę i to w dużych ilościach. Oczywiście znajdziecie mnie na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem Elżbieta Jachymczak, również na stronie internetowej jachymczak.com. www.wiedzaprawa.pl. A jeżeli bardzo jeszcze będziecie chcieli więcej się dowiedzieć, to oczywiście na naszym portalu biznesowym Business Intelligence również jestem dostępna w zakładce, oczywiście zespół redakcyjny, więc kontaktów pełna masa, jak ktoś będzie potrzebował, to nawet e-maila chyba w Google'ach też znajdzie.
Szczególnie, że jest on z Twoim nazwiskiem w domenie, także łatwo go znaleźć.
Dokładnie tak.
Elu, serdecznie Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedziałem, mam głód na więcej, także myślę, że my do
tego. To bardzo dobrze.
Myślę, że sobie na spokojnie do niej wrócimy, a za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie i do usłyszenia i do zobaczenia.